Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowo Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu, z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Oto słowo Pańskie. Czy mogliście sobie wyobrazić niespodziankę lepszą niż właśnie tę? Właśnie Pan Bóg to już przewidział miliony lat temu, może miliardy lat temu, to, że dzisiaj będą rekolekcje na temat smutku i że czytanie pierwsze będzie właśnie takie. To jest właśnie ta precyzja Pana Boga. Tak, także radujemy się właśnie już tym darem, a co to będzie dalej? Tak. Radość mi sprawił Pan, kiedy dzisiaj tak widziałem i słyszałem modlitwę waszą. Gloria, bo to napisana przez Hiszpana w języku polskim i w aranżacji góralskiej. Właśnie Pan Bóg jest bogaty, talenty daje, miliony, miliardy. I właśnie to piękno duchowe jeszcze jest piękniejsze, doskonalsze od piękna materialnego. Trudno po prostu Pana Boga nie podziwiać. Właśnie chciałbym tutaj zacząć od tego momentu. Dziecko Boże, które zostało przyćmione przez szatana i przez grzech pierworodny w nas, ono jednak w nas żyje. Dziecko Boże jest zdolne do zachwytu. Dziecko Boże jest zdolne do podziwu. Dziecko Boże jest zdolne do zabawy, do radowania się chwilą. Tym, co charakteryzuje małe dzieci, to, że one zatapiają się w danej chwili i w radości danej chwili. Że nie istnieje świat ani przed, ani po. Istnieje tylko ten moment i ta chwila. Dlatego, że dziecko nie ma jeszcze wyrobionej takiej cechy czy maniery człowieka dorosłego, żeby ciągle martwić się przeszłością albo przyszłością. Dziecko po prostu żyje chwilą. I właśnie Pan Bóg nas stworzył jako dzieci. Stworzył nas w radości i dla radości, którą się nami dzieli. Natomiast w momencie, i to mówią właśnie wielcy teologowie, tak jak święty Tomasz z Akwinu, w momencie, kiedy szatan kusił człowieka i człowiek poddał się tej pokusie, postawił Boga w stan oskarżenia, mówiąc o tym, że Bóg coś ukrywa po to, aby człowiek nie był szczęśliwy. Ukrywa tę tajemnicę, którą należy wykraść, abyśmy byli w pełni ludźmi szczęśliwymi, istotami szczęśliwymi. Jan Paweł II właśnie tę cechę tej pokusy, kuszenia nazwał w encyklice o Duchu Świętym w ten sposób, że szatan jest geniuszem podejrzeń. To znaczy, że właśnie szatan ukuł w taki sposób kłamstwo, żeby człowiek to kłamstwo kupił jako najdoskonalszą prawdę. I właśnie sposobem odwodzenia, czy sposób odwodzenia złego od Boga będzie ciągle ten sam. Ponieważ Pan Bóg wszczepił w człowieka bardzo głęboko poczucie dobra, poczucie prawdy, dlatego człowiek nigdy nie wybierze zła jako zła, tylko człowiek wybiera zło, które mu się jawi jako dobro. Dlatego właśnie u początku historii tego naszego nieszczęścia stoi kłamstwo. A więc kłamstwo, które spowodowało, że człowiek wybrał drogę bez Boga, a więc życie w grzechu. Życie w grzechu to jest właśnie życie bez Boga, bo istota grzechu polega właśnie na życiu bez życia. Bóg jest źródłem życia, Bóg jest źródłem istnienia, Bóg jest celem naszego istnienia. A zatem, kiedy człowiek się oddzielił od celu swojego istnienia, od celu swojego dążenia, od celu swojej drogi, od celu swojego szczęścia, tak naprawdę po prostu jego życie stało się koszmarem chaosu. Już coś wie i znowuż nie wie. Już coś ma i już nie ma. Już coś osiągnął i znowuż jest smutny. Już chwali się tym, że jest najbardziej szczęśliwym z ludzi, wraca do domu, wszystko mu się wali na głowę. Nie powiem, że na łeb. Po prostu to rozchwianie, to, że człowiek raz jest wysoko w swojej radości, a raz bardzo nisko w swoich smutkach, jest właśnie spowodowane tym, że my oderwaliśmy się, czy zostaliśmy oderwani przez kuszenie ze strony szatana, zostaliśmy oderwani od Boga, który daje nam prawdziwe spojrzenie, czy właśnie prawdę spojrzenia na rzeczywistość. I właśnie tutaj jest ta odpowiedź, którą próbowałem jakoś tam nakierować, na którą nakierować w czasie pierwszej konferencji. Mianowicie tym, co smuci Boga, to jest właśnie ludzki grzech. Bo grzech, będziemy w czasie rekolekcji to tłumaczyć, wyjaśnić, bo bardzo wiele osób błędnie rozumie istotę grzechu. Grzech to jest właśnie nieobecność Boga na życzenie człowieka. Ale człowiek po prostu wybiera to dlatego, że błądzi, nie dlatego, że chce żyć bez Boga. Po prostu jemu się wydaje, że taka jest jego droga i taka droga jest lepsza. Stąd właśnie Pan Bóg, który jest miłością, zabiega nieustannie o to, aby człowieka na nowo przyprowadzić do siebie, aby go zdobyć. I dlatego też posyła prawdę. Ta, która została ukradziona człowiekowi, posyła prawdę już nie jako zdanie, nie jako wypowiedź, nie jako deklarację, tylko posyła swojego Syna prawdę. Ale co ciekawe, Chrystus dodaje, że właśnie, żeby poznać, że Jezus Chrystus jest właśnie tą prawdą posłaną przez Ojca, to potrzebujemy Ducha Prawdy, który nas wewnętrznie przekonuje do tego, żebyśmy przyjęli Jezusa Chrystusa i żebyśmy się już nie gubili w życiu. To jest niesamowity dar. Dar właśnie Syna i dar Ducha Prawdy. właśnie ta sytuacja, którą przedstawia Ewangelista Święty Jan, odchodzenia czy odejścia, zapowiedzi odejścia Jezusa, napawa wielkim smutkiem apostołów. Apostołowie wiedzą, że całym ich życiem, całą ich siłą jest właśnie Jezus Chrystus. Oni są z Nim i widzą Jego potęgę. Przy Jezusie czują się bezpieczni. Przy Jezusie odnajdują też ten osobisty sen, swojego własnego życia. Można powiedzieć, że ten pierwotny Kościół, ten, który się gromadzi przy Jezusie, a więc tych 12 apostołowie i niewiasty, on jest tak bardzo mocno zakorzeniony właśnie w Jezusie. Bardzo mocno z Nim związany. Właściwie, można tak powiedzieć, trochę w potocznym języku się tak mówi, uzależnieni są. Uzależnieni od Jezusa. Całe życie związali z Nim. I teraz, kiedy Jezus ma odchodzić, oni czują, że całe życie ich się wali. Wszystkie ideały, wszystkie pragnienia, ponieważ oni umieścili całych siebie w Jezusie Chrystusie. A ten Jezus właśnie odchodzi. A zatem ten smutek, o którym Ewangelista tutaj mówi, nie jest tylko smutkiem rozstania chwilowego. Jest smutkiem osób, które czują, że ich życie po prostu się wali. Że wszystko, cokolwiek najwartościowsze, najwspanialsze, odchodzi. Niejednokrotnie właśnie my jako chrześcijanie odczuwamy, czy mamy takie podobne doświadczenie w przypadku właśnie śmierci kogoś bliskiego, z kim związujemy się, z kim jesteśmy związani. Myślę, że takim czy podobnym uczuciem, podobne uczucie towarzyszyło mi po śmierci mojej mamy, ponieważ właściwie oczy dziecka od samego początku wpatrują się w twarz matki, dziecko się wychowuje przytulone do matki i można powiedzieć, że dziecko się uzależnia od matki, jego istnienie, jego życie, jego wielkość, jego wizja przyszłości jest związane przede wszystkim właśnie z matką. Czasami z ojcem, jeśli ojciec oczywiście nie jest zapracowany. Jest. Ale właśnie ten motyw uzależnienia swojego życia od ojca, od matki, od rodziców należy też pokazać jako motyw negatywny. Dlatego, że w życiu duchowym każdego człowieka są pewne etapy dojrzewania i wzrostu. I mamy po prostu nieustannie iść w kierunku związania z prawdziwym Ojcem, czyli z Bogiem. Jeśli to się nie dokona na odpowiednim etapie życia, kiedy jesteśmy dorośli, kiedy na przykład już zakładamy rodziny, czy na przykład tak jak ja wchodzimy na drogę służby kapłańskiej. Jeżeli nie uzależnimy, używając tego obrazu, swojego życia od Boga, nie skierujemy całej siły w tamtym kierunku, to nas życiowe porażki będą niszczyły aż do piętr. Widzimy więc, że człowiek jedynie uzależniony od Boga jest wolny. Ale kiedy jesteśmy uzależnieni od tego, co jest przemijające, co jest chwilowe, to po prostu powodujemy to, że nasze życie, że cierpimy bardzo, że nasze życie po prostu jest ciągłym lękiem o utratę czegoś, do czego jesteśmy przywiązani. I właśnie przypominam sobie tę, jeszcze raz właśnie tę moją, tę chwilę mszy świętej pożegnalnej z moją mamą. I ja mówiłem potem takie słowo podziękowania. Mówiłem o mamie. No i po prostu ludzie ocenili, że ja chyba mamę nie kochałem, ponieważ nie płakałem. No ale ja przeżywałem wtedy właśnie coś takiego, jak gdyby część mnie umarła, jak gdybym ja w połowie umarł, więc na własnym pogrzebie się nie patrzę. Takie miałem wewnętrzne przekonanie, że to nie tyle jest pogrzeb kogoś, tylko mój. A zatem pewien proces rozstawania się właśnie z ziemią i jednoczenia się z Bogiem jest dla nas procesem koniecznym, wyzwalającym. Dlatego, że wszyscy w Nim mamy miejsce i wszyscy w Nim mamy życie. Ale oczywiście to można tłumaczyć, ale wewnętrzne i uczucia i wszystko mówią zupełnie co innego. Dlatego potrzebny jest nam właśnie najlepszy lekarz naszego życia, Duch Święty, który uzdrawia nasze duchowe oczy i pozwala nam widzieć tak, jak widział Jezus. I właśnie Jezus próbuje uzdrowić te oczy duchowe swoich uczniów, mówiąc im nie w jakiś taki sposób, można powiedzieć, trywialny. O, słuchajcie, co to tam, śmierci. Pan Jezus wie, że śmierć jest czymś dramatycznym. Wie, jaką śmiercią będzie, jakie cierpienie doprowadzi go do, właśnie do śmierci. Dlatego mówi o tym w kontekście tego, co się odbywa w świecie. Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Tu jest bardzo istotny motyw naszego zjednoczenia z Jezusem. Musimy siebie zapytać wewnętrznie o to, czy rzeczywiście ja smucę się z tego samego, z czego smuci się Jezus. Czy mnie wewnętrznie porusza to, że ludzie oddalają się od Boga, że tracą z Nim związek, że narażają siebie na, właśnie na wieczne potępienie? Czy po prostu jeszcze w moim życiu jest tak mocne skupienie się na mnie, że ja po prostu tę misję moją jako chrześcijanina wypieram z mojego myślenia? Czy ciągle właśnie Jezus jest dla mnie sługą? Czy raczej to ja chcę być Jego sługą czy służebnicą? Warto siebie zapytać o to, dlatego że to jest też bardzo niedobry etap w życiu człowieka, kiedy czyni Pana Boga swoim sługą. I wiecie, na czym polega zwrot w dziedzinie świętości u różnych ludzi świętych? Jak czytałem właśnie w pamiętnikach różnych świętych, oni pisali o takim pewnej przemianie, pewnym nawróceniu. Nazywam to punktem alfa świętości. Otóż ten punkt alfa świętości jest wyraźny w dzienniczku świętej Faustyny. To święta Faustyna napisała tak: od dzisiaj nie istnieje moja wola własna. I przekreśliła. Chodzi o to, że punkt alfa świętości polega na tym, że my wewnętrznie odkrywamy, iż mój cel i moja wola nie jest czymś absolutnym, że Bóg ma jeszcze lepszy plan na moje życie. Kiedy ci ludzie odkrywają, że Bóg ma lepszy plan dla mnie na moje życie, zostawiają swój plan i chcą realizować tylko plan i wolę Pana Boga. I wtedy nie rozstają się duchem, myślami pragnieniami z Jezusem Chrystusem. Wtedy już całkowicie są z Nim. Duchem, pragnieniami, dążeniami. I na tym właśnie polega punkt alfa świętości i takie właśnie zbratanie się z Bogiem i takie dążenie razem z Nim w jednym właśnie kierunku. O tym, żeby nie być, jakby być, no nie użyję takiego określenia, bo to byłoby za mocne, ale żeby nie być w takiej relacji wobec Jezusa, że my będziemy tylko Go prosić, a On będzie nam, żeby On nam dawał, pomagał, to zróbmy coś w naszym życiu, na tych rekolekcjach, co by było właśnie odwrotnym, w odwrotnym kierunku, żebyśmy dali Jezusowi to, co sprawiłoby Jemu radość. Jak to zrobić? No właśnie, półtora roku temu byłem na takim sympozjum pod Rzymem i pewien właśnie wykładowca jezuita powiedział tak: Pan Bóg posiada wszystko, niczego nie potrzebuje, ale nam objawił jedną istotną rzecz, że jeśli coś robimy dla bliźniego, to on przyjmuje jako prezent dla siebie i się raduje właśnie tym darem. I to jest właśnie u Jezusa, w jego nauczaniu. Byłem głodny, byłem nagi, byłem w więzieniu. A zatem to jest tak prosto Pana Boga uradować. I myślę, że dobrze by było, żebyście na tych rekreacjach pomyśleli o tym, że możecie naprawdę ciągle być tymi, którzy radują serce Jezusa. Że jest w każdym dobru jakiś Boży uśmiech, jakiś Boży plan. Żeby nie czuć się po prostu zbyt ubogimi i takimi, no nieudanymi, że my nie potrafimy niczego właściwie światu dać ani Panu Bogu. Pan Bóg po prostu uprościł tę rzecz. Wszyscy jesteśmy wezwani do misji i wszyscy możemy coś dać. Poczujmy się odpowiedzialni za to, żeby być promieniem dobroci samego Boga. W 2015 roku, to było w lutym, w niedzielę czytałem sobie jakąś książkę i autor tej książki zadał pytanie: czy jesteś w stanie cokolwiek uczynić z czystej miłości do Jezusa, bez żadnego innego motywu? Że to jest obowiązek, że Cię pochwalą, że to jest takie fajne, że to Ci coś przyniesie. Nie. Bez żadnego innego motywu. Z jednego. Z czystej miłości do Jezusa. Bez żadnego innego motywu. Ja wtedy sobie postawiłem to pytanie od siebie: czy jestem w stanie coś uczynić z czystej miłości do Ducha Świętego? Czy to wszystko, co robię, nie jest jakoś we mnie powiązane z chęcią znowuż nagrody, oczekiwania nagrody, bycia obdarzonym nową łaską? Zobaczmy, Pan Bóg również się raduje wtedy, kiedy my Mu tę radość chcemy przynieść w postaci dobra czynionego bliźni. Ale też i smuci się wtedy, kiedy my po prostu jesteśmy skoncentrowani tylko na sobie. Właśnie to jest najwyższy czas, żebyśmy nie tylko przyjeżdżali na rekolekcje, żeby coś otrzymać. Może najwyższy jest czas, żeby coś Panu Bogu dać. A wtedy radość będzie i w Tobie, i w Panu Bogu. Co jest o wiele większym darem, bo sięgającym aż samego nieba. Teraz zwróćmy się do Pana z naszymi modlitwami uwielbienia, dziękczynienia.